Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś zapraszam na rozmowę o jakości wody na Pomorzu. Moim gościem jest Agnieszka Kietlińska z Oddziału Higieny Komunalnej z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Gdzie na Pomorzu możemy powiedzieć, że tak zwana kranówka, woda jest najlepszej jakości? Są takie miejsca?
Tak, generalnie we wszystkich powiatowych miastach można powiedzieć, że jakość wody jest bardzo dobra. Gorzej jest w wodociągach mniejszych, w gminnych, ale gdańskie ujęcia, Gdynia, Sopot, Starogard, no praktycznie wszystkie większe wodociągi naprawdę mają dobrą wodę.
Skąd ta woda jest czerpana tak naprawdę? Co leci w naszym kranie? Co tam płynie? To jest woda jakaś głębinowa, czy tak, z ujęć powierzchniowych? Jak to wygląda?
Tak, generalnie zaopatrzenie wodociągów w województwie pomorskim oparte jest głównie na wodach wgłębnych. Jedynym wyjątkiem jest tutaj ujęcie powierzchniowe Straszyn, które zaopatruje w niewielkim stopniu, ale jednak zaopatruje miasto Gdańsk, no i kilka takich drenażowych, które też wspomagają zaopatrzenia w wodę.
To w ciągu ostatnich lat ta sytuacja, jeśli chodzi o jakość wody, się poprawiła znacząco na Pomorzu?
Bardzo, tak. Ja uważam, że bardzo się poprawiła. Jakby świadomość i firm wodociągowych i gmin jest coraz większa, także jak najbardziej na przestrzeni lat woda jest coraz lepsza.
Jeśli chodzi o jakość wody ogólnie w Polsce, to gdzie z tą wodą jest najgorzej? Pytam o to dlatego, ponieważ my jeździmy dużo po Polsce, podróżujemy, jedziemy gdzieś na wczasy, udajemy się na wypoczynek w różne tereny Polski. Gdzie powinniśmy uważać na wodę?
Generalnie rzecz biorąc, południe Polski jest bardziej skupione na ujęciach powierzchniowych, z tego co wiem. Także tam jest też inna charakterystyka wody. Woda może nie smakować, jest chlorowana. No nie mam też jakby takich doniesień, żeby tam jakość wody nie odpowiadała wymaganiom, ale faktycznie południe Polski tu byłoby faktycznie.
Czyli chce Pani powiedzieć, że taką wodę z ujęć powierzchniowych powinno się przed spożyciem jednak przygotować?
To znaczy, powiem szczerze, chlor może przeszkadzać. On pachnie, on smakuje, tak? Ludzie mają różne odczucia.
Ja bym powiedziała nawet, że to jest nieprzyjemny zapach.
Ja myślę, że tak. Ja osobiście też piję wodę niechlorowaną, dlatego myślę, że chlor sam w sobie może stanowić, że ta organoleptyka jest inaczej odbierana i ludzie filtrują wodę, faktycznie przygotowują, ten chlor się ulatnia i wtedy ona jest jakby całkiem inna.
A to proszę powiedzieć w takim razie, gdzie tą wodę na Pomorzu się chloruje? Gdzieś się chloruje ją jeszcze?
Woda chlorowana na stałe jest z ujęcia Straszyn, bo to jest ujęcie powierzchniowe, a każda woda powierzchniowa musi być chlorowana dawką konsumpcyjną. I incydentalnie, jeżeli woda faktycznie jest skażona bakteriologicznie, wówczas w ramach podejmowanych działań naprawczych wodę się chloruje.
A proszę powiedzieć w takim razie, jeśli chodzi o tą chlorowaną wodę ze Straszyna, to gdzie ją można, gdzie jeszcze Straszyn jest dostarczany, gdzie ta woda trafia, do jakich odbiorców?
Na pewno Gdańsk-Łostowice, to jest jakby w całości. Orunia Górna też wiem, że dochodzi woda chlorowana. Szczegółów też, tak powiem szczerze, na pewno Gdańsk Południe. Tam ten chlor wolny w wodzie, tak, to jeszcze tam jest spotkany.
A porozmawiamy w takim razie o tym, co powinna taka woda do picia zawierać, bo ona nie jest jałowa, w niej coś tam się znajduje, różne substancje jakieś są obecne, tak?
Tak, tak, jeśli chodzi o mikrobiologię wody, na pewno nie może być bakterii chorobotwórczych, tak? Tu jakby jest jasne stwierdzenie i to jakby nie mamy wątpliwości. Ale należy pamiętać, że woda też jest tak zwana żyzna, tam jest taka zwana, no i to jednak jest biologia, tak? Także są wskaźniki mikrobiologiczne takie, które jakby świadczą nam o żyzności wody, a niekoniecznie mówią o tym, że ta woda jest niebezpieczna dla zdrowia. Także też jakby musimy mieć świadomość, że pojedyncze bakterie grupy coli, nie Escherichia, ale bakterie coli pojedyncze, stwierdzone w punktach poboru wody, nie świadczą o tym, że woda jest niebezpieczna dla zdrowia, tak?
A czasem woda powoduje na przykład takie żółte, rdzawe zacieki. O czym to może świadczyć? Że co ona zawiera?
Najprawdopodobniej jest to podwyższona zawartość żelaza w wodzie. Żelazo ma właśnie tendencję do takich złogów, do soli żelaza, które właśnie są żółte, brunatne i one się odkładają właśnie na białych armaturach. To jest najczęściej.
Co można z tym zrobić? Filtrować?
Żelazo generalnie, tak, ja myślę, że filtry wszelkiego rodzaju tutaj nam jakby nam pozbawią nas tego żelaza.
Ale rozumiem, że woda w wodociągu, która płynie w dużym mieście z kranu, ona jest pozbawiona już na etapie dostawy tej wody, gdzieś tam filtry są zakładane, żeby tego żelaza na przykład i innych substancji czy soli mineralnych nie było za dużo.
Dokładnie, ona jest uzdatniana na pewno do żeby jakby nie przekroczyć norm żelaza, ale to żelazo w wodzie na pewno będzie. tak? Także w zależności od tego, ile tego żelaza mamy, to ono gdzieś tam się może nam odkładać w tej armaturach i w pewnym momencie gdzieś tam się prędzej czy później coś zażółknie, bo wody czysto jakby takiej pozbawionej żelaza, no nie ma niestety.
A porozmawiamy w takim razie o tych bakteriach w wodzie, o których pani wspomniała, że tam w śladowych ilościach one mogą się znajdować. Można też ich się pozbyć takimi filtrami, na przykład, gdzie tą wodę, zanim wlejemy do czajnika, do wypicia, do gotowania, filtrujemy, które są dostępne w sklepach. Ona, te filtry nas chronią przed jakimiś...
To znaczy, jeżeli są bakterie chorobotwórcze stwierdzone, jak Escherichia coli czy enterokoki, to absolutnie tutaj żadnych my, jakichś metod nie mamy takich, no zawsze
taki
gotowanie.
Filtr do przelewania przelewowy nie pomoże.
Nie, filtr nie pomoże. Mhm. Ewentualnie gotowanie i to też przez kilka dobrych minut można jakby uznać za uzdatnienie takiej wody.
A kiedy taka woda może zaszkodzić zdrowiu? Na przykład mamy co jakiś czas doniesienia o problemach na przykład w szpitalach z bakteriami legionelli tak zwanymi. Mhm. Skąd one się tam biorą w tej wodzie, w tej instalacji?
Bakterie legionella namnażają się w instalacji ciepłej wody, tak? I to jest jak najbardziej zagrożenie, które wynika jakby z wdychania wody, która zawiera w sobie bakterie legionella. Oczywiście w odpowiednich ilościach, bo jakieś drobne, pojedyncze bakterie
wdychania
legionella.
Wdychania wody, co pani ma na myśli?
Wdychanie, czyli jeżeli przebywamy w pomieszczeniu, czyli najczęściej pod prysznicem, czy w jakimś pomieszczeniu, gdzie jest wytwarzany aerozol, taki wodno-powietrzny z tej ciepłej wody, to wówczas jesteśmy narażeni poprzez oddychanie. Czyli ta legionella nam zagraża w płucach, nasze płuca po prostu.
Ale jeśli będziemy się w szpitalu myć w zimnej wodzie, to jesteśmy bezpieczni?
Jesteśmy bezpieczni.
Jesteśmy bezpieczni. Dlaczego nie można tego tak wytępić, że tak powiem, pozbyć się tych bakterii? Co jakiś czas problem powraca w niektórych szpitalach, w hotelach również, w różnych miejscach, gdzie po prostu jest stara instalacja, to jest związane z wiekiem instalacji?
Bardzo często jest tak, generalnie legionella lubi miejsca, gdzie woda nie płynie, czyli jakakolwiek zastoina, jakikolwiek martwy odcinek w instalacji powoduje, że ta legionella po prostu nam się tam pięknie namnaża, dodatkowo jakaś taka fajna temperatura, którą ona lubi, czyli takie 40-30 stopni i wówczas mamy skażenie całej sieci ciepłowodnej.
A jak ją można pozbyć się w jaki sposób? Nie wiem, przez temperaturę czy w inny
najczęściej. Sposób? Najczęściej wszelkiego rodzaju dezynfekcja, czy termiczna, czy chemiczna, jakby niweluje tą bakterię, ale jeżeli nie mamy przyczyny ustalonej, gdzie ona się tak na dobrą sprawę namnaża, to ona wraca. Ona po prostu wraca, bo ona generalnie no, gdzieś tam pewnie jest i czyha.
Dobrze, ale wróćmy w takim razie do tej wody, którą pijemy. Chciałam panią zapytać, na ile szczelne są zbiorniki głębinowe wód? Bo powiedziała pani, że na Pomorzu głównie korzystamy z takich zbiorników głębinowych. Co to jest za woda w ogóle?
To znaczy ujęcia wody, jakby pompują wodę do zbiorników, które jakby są, tak magazynują tą wodę, tak? Te magazyny wody, dopiero z tych magazynów jest wypuszczana woda do sieci. I te zbiorniki są szczelne. Na dobrą sprawę wszystkie materiały, z których zbudowane są zbiorniki, muszą mieć odpowiednie atesty i ona jak najbardziej, czy farby, czy jakikolwiek materiał użyty do budowy takiego zbiornika, jakby jak najbardziej sprawdzony i nie stwarza zagrożenia.
Czyli rozumiem, że pani chce powiedzieć, że woda pompowana jest z pokładu, w którym się znajduje, gdzieś tam dużo, ile metrów pod ziemią?
No najczęściej są 40-50 metrów są takie ujęcia.
Do jakiegoś zbiornika, tak w którym, który podlega, rozumiem, wtedy badaniu przez państwa, przez sanepid. Na przykład czystość tej wody.
To znaczy, jeśli chodzi o układ punktów, z których pobiera się próbkę wody, to on jest na całej jakby linii dostawy, czyli od samego ujęcia aż po konsumenta, tak? Firmy wodociągowe w ramach swojej kontroli, swojego monitoringu mają rozłożone tak te punkty, żeby umieć jakby na każdym etapie dostawy stwierdzić, gdzie jest problem, czy jest w ogóle problem. My z racji inspekcji sanitarnej skupiamy się tylko i wyłącznie na punktach zgodności, czyli to są punkty, gdzie jakby
znaczy?
Ta odpowiedzialność wodociągów się kończy, a zaczyna się odpowiedzialność jakby odbiorcy, czyli czy budynku, najczęściej są to właściciele budynków, zarządcy budynków.
Ale to w takim razie do takiej wody w głębinowej nie dostaną się związki chemiczne, na przykład z nawożenia pól, czy jakieś ścieki, albo te związane z ruchem drogowym, nie wiem, ołów.
Jak najbardziej to wszystko jest możliwe. Są ujęcia są chronione, są strefy, które jakby chronią te nasze ujęcia, ale faktycznie bada się wodę właśnie pod kątem chemicznym, właśnie jakby sprawdzając, czy coś nie przenika, zwłaszcza z przemysłu, z infrastruktury w ogóle miejskiej. Także jak najbardziej, to jest monitorowane.
No dobrze, to porozmawiajmy w takim razie już o tym etapie, gdzie ta woda dociera, powiedzmy, do osiedla, na którym my mieszkamy. Jest to osiedle na przykład w średniej wielkości mieście powiatowym i coś nam się nie podoba. To znaczy ta woda na przykład ma nie taki kolor albo jakoś brzydko pachnie. To co możemy z tym zrobić?
No jak najbardziej jakby to musi poddać naszą wątpliwość, tak? Znaczy musimy być czujni i jakby taka woda no z samej organoleptyki już nie nadaje się do picia, także nie pijmy tej wody, tak powiem.
Nawet po przygotowaniu.
Nawet po przygotowaniu. Jeżeli faktycznie taka sytuacja utrzymuje się dość długo, trzeba to zgłosić. Najczęściej ja bym proponowała najszybciej jakby powiadomić właściciela tego, znaczy jakby jednostki odpowiedzialnej za tą wodę.
Czy nie od razu ze skargą do sanepidu nie biec?
No myślę, że nie. Ja myślę, że najczęściej są to właśnie wszelkiego rodzaju awarie, które się zdarzają lub jakieś płukania okresowe. No oczywiście, jeżeli to się utrzymuje bardzo długo, jak najbardziej trzeba to zgłosić do inspekcji sanitarnej.
A chciałam panią zapytać jeszcze o to, czy wiadomo, ta woda sobie płynie rurami. Stan tych rur jest też, ma znaczenie dla jakości wody? No pewnie ma.
Jak najbardziej. Stan rur ma znaczenie. Jest generalnie taki jakby stereotyp, że czym starsza rura, tym gorzej. Ja uważam, że jeżeli jest jakaś rura faktycznie bardzo, bardzo stara, ona się może przez to troszeczkę obronić, gdyż ten biofilm, który jest w środku, jakby chroni wodę przed tym, co się może z tej rury do nas dostać, ale faktycznie czym starsza instalacja wodociągowa ulega częstszym awariom i jakby to pośrednio też...
Te rury były wymieniane, czy w miastach są jeszcze takie stare rury, nie wiem, sprzed wojny albo jeszcze starsze?
To znaczy, ja myślę, że w starych miastach na pewno takie są. Ewidencje starych rur generalnie o jakości sieci wodociągowej w miastach są prowadzone także jak najbardziej w każdym z miast takie jakieś rury jeszcze stare się zdarzają.
A powiedzmy w takim razie, w jaki sposób odbywa się samo sprawdzanie jakości w mieszkaniu, jakości wody w mieszkaniu? Trzeba pobrać próbkę, zanieść ją? Czy ktoś przychodzi na taką kontrolę, sam pobiera? Jak to wygląda ze strony służb kontrolujących i właśnie Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
To znaczy, samo pobranie próbki wody też jest ściśle określone. Są do tego normy i w zależności od tego, na jakie parametry tą próbkę pobieramy, co chcemy uzyskać, odpowiednio tą próbkę się pobiera, także pobranie tej próbki samemu jakby mija się z celem, bo już na etapie poboru jakieś błędy mogą nastąpić. Dlatego, jeżeli faktycznie ktoś jakby podejrzewa, że jakość wody nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, należy wezwać odpowiednie służby
sanitarne. A najczęstsze znajdowane przez was nieprawidłowości w wodzie, to co to jest i w jakich miejscowościach?
Najczęściej ludzie skarżą się na rdzawą wodę, na brudną wodę, na zapach wody, na barwę. Są to najczęściej bardzo małe miejscowości albo miejscowości przy dużych aglomeracjach miejskich, gdzie tworzą się tak jakby sypialnie tych dużych miast i wówczas te sieci są przewymiarowane bardzo często i ta woda sobie nie radzi, albo na przykład w przypadku, gdy jest upał, ludzie podlewają ogródki, wody jest mało. Są faktycznie takie przypadki, że tej wody jest, ta woda jest rdzawa, brzydko pachnie i w takiej wody nie należy wtedy pić.
Agnieszka Kietlińska z Oddziału Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku jest moim i Państwa gościem. Po przerwie dalej będziemy rozmawiać o jakości wody na Pomorzu.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. Dzisiejsza audycja poświęcona jest wodzie, tej w naszych kranach, przeznaczonej do spożycia. Moim gościem jest Agnieszka Kietlińska z Oddziału Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Czy na Pomorzu mamy jeszcze instalacje dostarczające wodę do naszych domów, które zawierają jakieś elementy z azbestu albo z ołowiu?
Tak, takowe są, jak najbardziej. One są zewidencjonowane, one są właśnie zlokalizowane głównie w miastach. Jak najbardziej tutaj jest monitorowana jakość wody z takich...
W jakich miastach?
Na pewno w Gdańsku są jeszcze przyłącza ołowiane. Ich jest z roku na rok coraz mniej. Jakby one są na bieżąco usuwane, wymieniane na inne. Malbork też ma przyłącza ołowiane. I z tego, co mi tak sobie na szybko przypominam, to chyba są te dwa miasta, gdzie są te jeszcze przyłącza.
wiek sieci wodociągowej generalnie ma znaczenie dla jakości wody? Znaczy ta woda w jakiś sposób no, jest groźna dla człowieka z to takiej znaczy, starej sieci?
To znaczy stara sieć jest na pewno bardziej podatna na awarie, bo samo to, że ona jest stara, to jakby nie stanowi bezpośrednio, nie ma wpływu na jakość wody.
Mówiąc awarii, ma pani na myśli, że coś się dostanie?
Coś się dostanie. One częściej pękają, tak. Mhm. One są już po prostu stare i z racji tego jakby pośrednio mogą wpływać na jakość wody, ale samo, oczywiście, że dąży się do wymiany na nowe, generalnie jest przebudowa miast i jak najbardziej,
rozumiem, że te sieci, że te rury z azbestu czy z ołowiu to są w starych częściach miasta, zabytkowych na przykład,
dokładnie,
tak?
Dokładnie.
Tam mieszkańcy, oni są bardziej narażeni? Czy to jest jakoś w jakiś sposób istotniej monitorowane?
To znaczy, te rejony miast, gdzie faktycznie do są jeszcze przyłącza ołowiane, mieszkańcy są poinformowani, a bynajmniej powinni być, że spożywanie wody bezpośrednio po odkręceniu wody z kurka nie powinno mieć miejsca. Użytkownicy takich budynków, gdzie te przyłącza ołowiane jeszcze są, muszą mieć jakby takie nawyki, że woda, zwłaszcza po nocy, absolutnie nie powinna ani trafić do czajnika, ani do szklanki. Należy taką wodę długo spuszczać. Najlepszym takim testem jest do uzyskania takiej temperatury stałej, zimnej, że już faktycznie mamy tą jakby pewność, że ta woda płynie z instalacji zewnętrznej, wówczas faktycznie mamy pewność, że tego ołowiu w wodzie nie ma.
Chcę pani powiedzieć, że jeśli woda, którą odkręcamy kurek z zimną wodą, ona jest taka letnia, trochę ciepła, to znaczy, że to jest tak. Z instalacji. I tak. Tak długo trzeba ją spuszczać, aż będzie, no może nie lodowata, ale
dokładnie.
Zimna, tak?
No, musimy jakby mieć tego świadomość, że w naszych budynkach jest też instalacja wodociągowa i w zależności od tego, czy to jest duży, czy mały budynek, ona jest bardziej lub mniej rozbudowana i w tej instalacji jest woda. Czyli jeżeli my faktycznie jesteśmy po nocy, tak, czy po jakimś dłuższej nieobecności w domu, w przypadku szkół na przykład po wakacjach, po feriach, należy tą wodę spuścić.
No właśnie, jak jest na przykład z jakością wody w domkach letniskowych, które są podłączone do takich lokalnych, mniejszych wodociągów, a my korzystamy z tej wody tylko przez jakiś czas w roku i ona stoi w rurach, ogólnie rzecz biorąc.
Tak.
Czym jej grozi takie stanie w rurach?
To jest właśnie dobry przykład tego, że powinniśmy sobie takie nawyki właśnie wyrobić, bo domki letniskowe samego założenia są sezonowe. Bardzo często spuszczamy taką wodę przed zimą, żeby tam się jakby absolutnie nie pękły rury, ale w momencie, nawet jeżeli po dłuższej przerwie przyjeżdżamy do takiego domku, gdzie ta instalacja nie była używana, musimy mieć świadomość, że tą wodę
co
trzeba naprawdę
spuścić.
Najczęściej są to takie bakterie, takie, które wskazują, że ta woda faktycznie sobie już jakoś tam żyje, tak?
Czyli to gnije, krótko mówiąc.
Gnije, tak. Są jakieś takie biologiczne przemiany zachodzą. Nie są absolutnie chorobotwórcze, ale faktycznie może się tak zdarzyć, że ta woda jest taka, no jak my to nazywamy, ma dużo, jakby pobrała z tego biofilmu lub stagnowała zbyt długo, także
ammoniakiem
trzeba tą wodę
na przykład czuć czasami.
Bardzo często. Jakieś właśnie procesy gnilne, no i też chemiczne mogą tego, my oczywiście na oko nie zobaczymy i teraz nawet prawdopodobnie nie będziemy tego w stanie mogli wyczuć, ale faktycznie chemia też przechodzi do wody, musimy też o tym pamiętać, a że nie tylko mikrobiologia.
Porozmawiajmy w takim razie jeszcze skąd pochodzi, z jakich pokładów woda, którą my mamy w naszych kranach, ta woda z głębinowa. To są dwie możliwości, albo trzeciorzędowa woda, tak, albo czwartorzędowa,
tak.
I ona jest na różnej głębokości?
W większości nasze wodociągi są na trzeciorzędowych. Tak, one generalnie są, nasze studnie takie 40-80, to tak jak sobie teraz przypominam, na takich głębokościach pobierane są owszem z trzeciorzędu. Mieliśmy w naszym województwie, mieliśmy tak, podkreślam, bo bardzo systematycznie wychodzimy jakby z ujęć, które pobierają wodę z czwartorzędu, gdyż ta woda charakteryzowała się bardzo często zawartością fluoru i boru w wodzie, tak? Ja tutaj mam na myśli głównie nasze tereny żuław. Mówił się o tak zwanej anomalii fluorkowej i faktycznie obejmuje ona takie rejony jak właśnie Malbork, Kwidzyn, Tczew, trochę powiatu gdańskiego, Cedry Wielkie, Cedry Małe, Trutnowy. Naszym takim bardzo dużym osiągnięciem, uważam tutaj jako województwo, mieliśmy bardzo długo problem fluoru w mieście Malbork. To był jeden z największych naszych wodociągów w naszym województwie, w którym ten fluor był przekroczony i to bardzo znacznie. W chwili obecnej już można powiedzieć od 12 lat Malbork pije wodę zdatną do spożycia, czyli ludzie nie są narażeni na fluor, który ma naprawdę bardzo zły wpływ na jakość naszych kości, przede wszystkim naszych zębów, naszego szkliwa. I teraz obecnie, z tego co ja wiem, jest woda do miasta Malborka dopuszczana jako tak zwane domieszanie właśnie trzeciorzędem i te jakby wartości parametryczne, chemiczne są wyrównane i woda już odpowiada wymaganiom sanitarnym.
Czyli ta trzeciorzędowa nie zawiera żadnych szkodliwych substancji?
Generalnie rzecz biorąc, trzeciorzęd najczęściej charakteryzuje się żelazem, manganem, tak, który ma bardzo często jest jego naprawdę na tyle, że to może być uciążliwe. Jednak jakby uzdatnianie żelaza, manganu jest jakby prostsze, łatwiejsze a z kolei samo żelazo i mangan nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Ono jest uciążliwe, ale absolutnie nie zagraża naszemu zdrowiu, tak jak w przypadku właśnie odkładania się, kumulowania takich pierwiastków jak bor czy fluor.
Czyli rozumiem, że to te pierwiastki, one są jedynymi, które jakieś tam zagrożenie mogą sprawiać w tej wodzie, w przeciwieństwie na przykład do wody czerpanej z ujęć powierzchniowych, gdzie może być więcej różnych bakterii i ta woda po prostu powinna podlegać takim bardziej szczegółowym badaniom.
Oczywiście, woda powierzchniowa z racji jakby samej nazwy, ona jakby jest pobierana z powierzchni, tak, czy jest zbiornika powierzchniowego. Jej uzdatnianie jest o wiele bardziej skomplikowane, tak. Samo to, że jakby faktycznie na wpływ na tą wodę ma bardzo dużo czynników, no przede wszystkim musi być chlorowana, tak, także to jest faktycznie bardzo wielką wadą, w odróżnieniu do ujęć wgłębnych, gdzie to chlorowanie najczęściej jest prostsze i naprawdę do minimum już się ogranicza.
My mówimy, że woda jest miękka albo twarda też. Tak. Co to znaczy tak naprawdę i od czego zależy?
Woda miękka to posiada mniej żelaz, właśnie jakby jonów wapnia i magnezu. I to jest bardzo charakterystyczne dla czwartorzędów, czyli jakby ludzie...
Czyli tam w Malborku przed laty była miękką, tak?
Dokładnie, było zawsze tak, że ludzie, powiem szczerze, tak jako ciekawostkę, pewnie mieszkańcy Malborka pamiętają wodę, gdy była tylko z czwartorzędu i wówczas faktycznie woda była bardzo miękka, bardzo fajnie się pienił szampon, mydło, bardzo fajnie zaparzała się kawa. Ona też bardzo smaczna była w swojej istocie. To była naprawdę dobra, ładna, krystaliczna woda i w momencie, kiedy zaczęto mieszać ją z trzeciorzędem, jakby wbrew jakby no, opiniom tutaj inspekcji sanitarnej, ludzie chcieli wrócić do starej wody.
Mówili, tak? Że się pogorszyła.
Dokładnie,
tak?
Woda się pogorszyła, były wręcz skargi i petycje, żeby ta woda wróciła sprzed lat. No tutaj myślę, że na tym etapie chyba już ta świadomość mieszkańców jest na tyle duża, że chyba powinni się cieszyć, że jest jak jest.
A powiedzmy w takim razie, jaką wodę mamy na Pomorzu? Ona wszędzie jest, no już nie jest miękka, bo jest z trzeciorzędu, więc jest twarda, tak, ta woda?
Wodę mamy generalnie w większości średnią. Ja tak jak patrzę na miasto Gdańsk, tyle co pamiętam, to właśnie jakby Żabianka, Zaspa, Sopot, jeśli chodzi o Trójmiasto, to Sopot jeszcze ma dość twardą tą wodę, ale w większości jest to takie około 200, 180, 140, 130, jest to średnia woda.
Czyli
tak?
Rozumiem, że ta twarda woda oznacza dla użytkowników, że będzie w niej po prostu więcej kamienia.
Tak, a więcej minerałów, więcej soli, wapnia i magnezu i jakby... Przez to rozumie się, że woda będzie odkładała więcej kamieni.
Ten kamień jest szkodliwy dla człowieka, dla zdrowia?
Nie. Sam kamień jako kamień dla zdrowia absolutnie nie ma żadnego tutaj wpływu, tak? Musimy pamiętać, że...
Ktoś ma kamicę nerkową na przykład, to nie jest powodem wody?
Nie. Każdy kamień jest najpierw, że tak powiem, razem z wodą dostarczany do naszego żołądka, a tam mamy kwas solny i to się bardzo ładnie rozpuszcza.
Dobrze, a powiedzmy, czy możemy jakimiś domowymi sposobami poprawić sobie jakość wody, żeby ona się stała albo trochę bardziej miękka, albo no, smaczniejsza w spożyciu? Czy te wszystkie filtry, które można sobie zamówić, założyć na ujęcie jakby te wody w mieszkaniu, czy filtry takie przelewowe w dzbankach, one są tutaj, pani by to rekomendowała, czy to są wyrzucone pieniądze na terenie
to znaczy,
na przykład Pomorza?
Powiem szczerze, że ja też mam dużo znajomych, którzy jakby zakładają sobie przed na instalacjach, w swoich domkach wszelkiego rodzaju filtry, zmiękczacze najczęściej właśnie, czyli tą odwróconą osmozę. I ja uważam, że okej, że jeżeli ktoś faktycznie bardziej preferuje taką, a nie inną wodę, ma prawo do swojego smaku, do swojej jakby takich preferencji. Tylko ja zawsze tutaj uprzedzam i podkreślam, że wszystko, co jest zainstalowane na instalacji wewnętrznej budynku, trzeba też kontrolować, sprawdzać, czyścić, tak? Żeby to nie stało się potencjalnym naszym tutaj wtórnym jakimś zanieczyszczeniem wody w kranie.
Czym to właśnie grozi, jeśli takiego filtra nie wymienimy? Rekomendowana jest na przykład wymiana raz na miesiąc. Jeśli tego nie zrobimy i na kolejny miesiąc będziemy pić wodę z takiego filtra niewymienionego, na przykład z banku przelewowym, to czym nam to grozi?
To znaczy, ja myślę, że tam już na tym filtrze może jakaś flora bakteryjna sobie rosnąć. I teraz w zależności od tego, że jaka jest ta nasza żyzna woda z kranu, ona może być mniejsza lub większa i jakby te pory też się zatykają, czyli jakby samo
czyli to
założenia.
To filtr zebrał wcześniej, oczywiście, jest wypłukiwany do wody z powrotem, tak?
Dokładnie. I jakby też traci jakby swoje założenie, tak? To ma filtrować, generalnie jest pozapychane i na dobrą sprawę wydaje mi się, że jeżeli nie będzie jakby używane zgodnie jakby z tutaj rekomendacją producenta, to faktycznie może być z tym problem.
To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom na koniec, gdzie można bezpiecznie pić wodę bezpośrednio z kranu, na pewno, bo jest ona dobrej jakości, na terenie Pomorza. Konkretne miejscowości może pani podać?
Tak, ja powiem, ja na chwilę obecną nie mam nigdzie informacji, gdzie miałoby to stanowić zagrożenie dla zdrowia, tak może powiem. Ja jako mieszkanka Gdańska piję wodę z kranu w mieście Gdańsku i wiem, że moi znajomi też piją z różnych ujęć, bo jakby trzeba nadmienić, że jakby w mieście jest dużo ujęć, które zaopatruje poszczególne dzielnice. I powiem szczerze, no na pewno...
Ale ta woda jest smaczna? Można ją nazwać, bo wiadomo, jest, nie szkodzi zdrowiu, ale czy ona jest smaczna, pani zdaniem? Czy wy w sanepidzie też to oceniacie pod
nie,
takim
samo
kątem?
To, że smaczne nie. To generalnie rzecz biorąc, woda nie może mieć obcych zapachów, obcych smaków. Ale kwestia smaku jako takiego to już jest bardzo subiektywne i tutaj nie ma takiej oceny.
Dlaczego ludzie w takim razie wciągle boją się ryzykować, żeby pić wodę prosto z kranu?
Wydaje mi się, że my mamy jakieś na lata nagromadzony taki brak zaufania do kranówki tak zwanej. Ja też sama pamiętam z dzieciństwa jeszcze ciągle uwagę taką, że nie pić wody z kranu, zwłaszcza z miejsc, gdzie nie znamy tej wody. Musimy też pamiętać, że same kurki, same wylewki, same krany, też o to trzeba dbać. Trzeba to odkręcać, czyścić, odkamieniać. W miarę możliwości nawet domowymi sposobami jakoś tam dezynfekcję przeprowadzać, tak?
I może się tak zdarzyć, że woda doprowadzona do naszego domu, bloku czy miejsca zamieszkania jest okej, a sama ta instalacja, która już jest w naszym domu, powoduje pogorszenie jej jakości.
Tak, bardzo często tak się zdarza, zwłaszcza w takich budynkach, dużych blokach, jakichś takich, gdzie mieszka naprawdę bardzo dużo ludności, no to wówczas faktycznie wpływ na jakość wody ma tyle czynników, że na dobrą sprawę jakby nie zawsze odzwierciedla jakość wody w kranie, nie zawsze odzwierciedla tą wodę, która jest dostarczana do budynku. To też trzeba mieć taką świadomość.
No i picie z kranówki chyba jest dużo tańsze niż picie wody butelkowanej na przykład.
Zdecydowanie. Ja tutaj też w tym miejscu chciałabym bardzo jakby tutaj opowiedzieć o naszej akcji, którą mamy w inspekcji sanitarnej, gdzie promujemy picie wody z kranu. To jest taka akcja Z kranu pije, zdrowo żyje. Ona jest najbardziej dedykowana w sumie dzieciom, bo jakby tutaj skupiamy się na promowaniu jej głównie w szkołach. Chcemy jakby przez to stworzyć takie zdrowe nawyki, ograniczanie przez to jakby picia słodkich napojów. Także tutaj jakby też trzeba mieć tą świadomość, że w takich obiektach, gdzie ta woda płynie strumieniami, to naprawdę możemy mówić, że faktycznie ona jakby jest odzwierciedla tą wodę z ujęcia.
No bo to są, chodzi o to, żeby woda była po prostu powszechnie dostępna, tak? Do picia,
dokładnie,
taka zdatna do picia w mieście. Mamy wodę na przykład w parkach z takich źródełek tryskających. Ona jest zdrowa, można ją
tak,
pić, tak?
Tak, woda właśnie w takich ujęciach, takich miejscach publicznych jak najbardziej jest zdatna do spożycia i ją jakby promujemy też, żeby
pić. Ale ta fontanny to już nie.
Z fontanny nie. Mówimy o poidełkach takich publicznych zdrowia.
Tak samo chyba jest coraz więcej lokali gastronomicznych, które proponują swoim klientom wodę za darmo w bankach, na stolikach i tak dalej. To jest związane też z tą akcją promowania picia z wody po prostu kranowej?
Myślę, że tak. Myślę, że to już troszeczkę też wchodzi w nasze życie, właśnie picie wody z kranu. Jak najbardziej Komisja Europejska, Rada Europejska jakby też na to już jak najbardziej naciska, żeby zresztą takie zapisy są w tutaj projekcie dyrektywy Unii Europejskiej, żeby woda była jak najbardziej powszechna i upowszechniana właśnie w obiektach użyteczności publicznej, między innymi właśnie restauracjach, jakieś zdroje uliczne właśnie w miejscach takich
no
publicznych.
No i przede wszystkim te pieniądze. 40 groszy, mówiła pani, tak? Litr wody z kranu?
Tak, ja myślę, że te, dokładnie. A w przeliczeniu na butelkę wody, gdzie naprawdę najtańsza chyba 2,70, 2,60 kosztuje, no to przeliczmy sobie, że faktycznie przede wszystkim ekonomia, no i nasze zdrowie, nie dźwigamy. No też trzeba mieć jakby świadomość, jakby, że ten plastik też na tą wodę jakoś tam prędzej czy później wpływ ma. Nie ma to, uważam, że bez porównania woda płynąca jest zawsze lepsza niż woda, która jest przechowywana w plastiku.
A powiedzmy jeszcze w takim razie na koniec, kto może udzielić takich informacji, jeśli państwo mieliby wątpliwości co do jakości swojej wody, to na terenie, gdzie mieszkają, to gdzie powinni się zgłosić, gdzie szukać takich informacji?
To znaczy, jeżeli faktycznie jest możliwość skontaktowania się jakby z wodociągami, to jak najbardziej do wodociągów, chociaż inspekcja sanitarna też takie dane ma i jak najbardziej może...
Niezależnie troszkę niezależnie, tutaj tak, może tak zadziałać i udzielić jak nam niezależnych informacji. Bardzo pani
dziękuję
za przyjście do studia. Agnieszka Kietlińska z Oddziału Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku była moim i państwa gościem. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.